programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór, witam w studiu mojego gościa Krzysztof Janopoulos, kierownik Zakładu Hematologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, w piątek 21 kwietnia będziemy obchodzili Światowy Dzień Świadomości Ostrej Białaczki Szpikowej, AML. W skrócie, zaraz ten skrót mam nadzieję sobie również rozwiniemy. Rzeczywiście potrzeba dnia poświęconego tej chorobie, żeby zwiększać świadomość?
Niewątpliwie potrzeba. Z tym, że ta potrzeba jest troszeczkę inna niż w odniesieniu do innych chorób rozrostowych układu krwiotwórczego lub chłonnego. O ile w innych chorobach często mówimy o wczesnej diagnostyce, rozpoznawaniu, jako takiej profilaktyki nie mamy, także o profilaktyce trudno powiedzieć, ale można powiedzieć o tej szybkiej ścieżce diagnostycznej. O
nietypowych... A tu choroba wcale specjalistom nie ułatwia sprawy.
Niby tak, chociaż ostra białaczka szpikowa, tak naprawdę ostre białaczki szpikowe, bo nie jest to jedna choroba, powyżej 20 aberracji genetycznych charakteryzuje tą chorobę, która ma bardzo zróżnicowany przebieg. No ale wróćmy do tego, czy ten Dzień Świadomości jest potrzebny. Bardzo jest potrzebny. Ta kampania jest kampanią międzynarodową. No AML. AML, tak jak pan redaktor zaznaczył, to jest oczywiście skrót od Acute Myeloid Leukemia, czyli ostra białaczka szpikowa. Pokazuje nam, że są choroby dramatycznie przebiegające. Choroby, które wyjątkowo zależą od skutecznego działania ochrony zdrowia. I tutaj bym podkreślił to, że oczywiście poza tym, że musimy mieć dostępność do nowych leków, że musimy mieć ośrodki specjalistyczne, tutaj jest to choroba, której się nie da przegapić. Objawy narastają bardzo szybko. Jeśli pacjent nie jest diagnozowany i leczony w ośrodku specjalistycznym, umiera w ciągu kilku tygodni.
To jedno z najistotniejszych zdań, jakie pojawia się przy wszystkich opisach ostrej białaczki szpikowej, czy ostrych białaczek szpikowych, że jej przebieg jest bardzo dynamiczny.
Tak, no wynika to z ogromnego potencjału do rozmnażania tych nieprawidłowych komórek, my mówimy blastów białaczkowych. Ten blast białaczkowy to nic innego jak młoda komórka, która w pewnym momencie przestaje dojrzewać, bo komórki macierzyste jak dojrzewają, no to wiadomo, że z nich tworzą się wszystkie krwinki, krwinki płytkowe, krwinki czerwone, cały układ związany z krwinkami białymi i również z odpornością, ale tutaj dochodzi do niekontrolowanego rozrostu bardzo szybkiego młodziutkich komórek, my mówimy młodziutkich, czyli właśnie tych dopiero co utworzonych, które no z jednej strony powodują ogromne konsekwencje w postaci zastępowania prawidłowej funkcji w szpiku, a z drugiej strony powodują bardzo szybkie narastanie objawów. I myślę, że to szybkie narastanie objawów jest cechą charakterystyczną tej choroby. Czyli mamy często pacjenta, który miesiąc wcześniej miał prawidłowe wyniki morfologiczne, niczego nie można było podejrzewać. Po 4 tygodniach jest osobą ciężko chorą, wymagającą bardzo szybkiej diagnostyki i odpowiedniego leczenia.
No tak, ale coś musi się, panie profesorze, dziać, że ten patomechanizm działa tak intensywnie, działa tak dynamicznie. Co powoduje to, że te młode komórki, jak pan powiedział, tak intensywnie się namnażają i sieją, proszę wybaczyć kolokwializm, takie spustoszenie we krwi, w szpiku?
Określono co najmniej kilka patomechanizmów. One często są powiązane z mutacją jednego z genów, który właśnie powoduje tą niekontrolowaną proliferację komórek, a z drugiej strony te komórki stają się nieśmiertelne. Czyli zaburzony jest proces naturalny, który kontroluje rozwój komórek, że one w pewnym momencie obumierają. Mówimy tutaj o procesach apoptozy. Także jest tutaj znaczna przewaga tych procesów niekontrolowanej proliferacji.
Powiedział pan, że ten okres, kiedy choroba może się w pełni rozwinąć, bywa czasem bardzo krótki. Miesiąc to rzeczywiście jest bardzo krótki czas, bardzo krótki okres, a te objawy, które się pojawiają, są kompletnie niespecyficzne. Właściwie można przypisać je wszystkiemu.
Niby tak, ale jednak tempo narastania tych objawów, no i dramatyczny przebieg kliniczny pokazują, że jest to proces, który dzieje się bardzo szybko. I tak myśląc o tych komórkach, które nieprawidłowo się namnażają i hamują prawidłowe powstawanie komórek. Co się dzieje? Na przykład jeśli mamy za mało płytek, to ta małopłytkowość jest skrajna, powoduje krwawienia, krwotoki, znowu których się nie da przegapić i pacjent często z podejrzeniem krwotoku do przewodu pokarmowego trafia na oddział chirurgiczny, gdzie przy pierwszym badaniu okazuje się, że jest podejrzenie ostrej białaczki. Tak naprawdę problem nie leży po stronie chirurga, tylko problem jest związany ściśle z funkcjonowaniem układu krwiotworzenia.
Powiedział pan o jednym z objawów, ale są takie objawy jak na przykład zmęczenie, czy nasilające się zmęczenie, które, broń Boże, nie chcę trywializować, ale można przypisać na przykład przesileniu wiosennemu. Są krwawienia z dziąseł, które też można różnie interpretować.
Tak, tylko znowu podkreślę dynamikę tych zmian. Jeśli zdrowa osoba i mamy często takie rozpoznania, że jest to sportowiec, narciarz, w ciągu 2 tygodni nagle się czuje zmęczona, nie może wejść na pół piętro, robimy morfologię, jest skrajnie niska hemoglobina, to znowu albo to jest jakiś dramatyczny krwotok, ale to wcześniej byśmy wychwycili, albo właśnie wynika to z głębokiej niedokrwistości związanej z tym, że te nieprawidłowe komórki zahamowały tworzenie prawidłowych erytrocytów. To powiedzieliśmy o drugiej grupie objawów, czyli związanych z głęboką niedokrwistością. No i trzecia grupa objawów to są objawy związane z tym, że jest za mało krwinek białych. Często zaczyna się to infekcją bardzo źle reagującą na antybiotyki albo w ogóle nie reagującą. Okazuje się, że pacjent wtedy nie ma krwinek białych, które odpowiadają za tą pierwszą barierę odporności. Często wszystkie trzy objawy występują wspólnie. Mówimy wtedy o pancytopenii, czyli głęboka małopłytkowość, głęboka niedokrwistość i brak krwinek białych. Natomiast rzeczywiście może, i to w rzadkich przypadkach, podstępnie przebiegać ta choroba. Mogą się pojawiać nietypowe nacieki białaczkowe. Mamy rozpoznania na przykład od dermatologów, że coś, co wyglądało na wysypkę skórną, tak naprawdę to już były nacieki białaczkowe. Wcześniej czy później jest robione badanie morfologii, które pozwala nam wykryć białaczkę. I może tutaj ważny element, że w badaniu morfologii, no białaczka to jest bardzo stara nazwa mówiąca o tym, że jest za dużo białych krwinek. To nie jest do końca tak. My widzimy zmiany, które rzeczywiście w pewnych przypadkach mogą być związane z tym, że jest za dużo białych krwinek i znowu podkreślam, że te krwinki nie działają prawidłowo. Także to, że jest czegoś za dużo, to też nie znaczy, że lepiej działa. Ale też mamy, myślę, że połowę przypadków takich, gdzie w morfologii widzimy, że coś nieprawidłowego się dzieje w szpiku kostnym, dlatego że jest za mało komórek, właśnie za mało tych prawidłowych komórek, płytek krwi, erytrocytów, białych krwinek. Wtedy konieczne jest wykonanie biopsji szpiku i ocena tych nieprawidłowych komórek. Mamy ogólnie podział na ostre białaczki limfoblastyczne i szpikowe. Limfoblastyczne częstsze w wieku dziecięcym u dorosłych też występują. Natomiast główny problem stanowią ostre białaczki szpikowe. Tak jak mówię, jest powyżej 25 aberracji, które bardzo dokładnie charakteryzują tą chorobę. Obecnie badania genetyczne, no to jest niezbędny kanon diagnostyczny. One muszą być wykonane, żeby scharakteryzować chorobę. Bez badań genetycznych nie wiemy, z czym mamy do czynienia. Już dawno odeszliśmy od oglądania pod mikroskopem nieprawidłowych komórek. Samo określenie blast, czy blast mieloidalny, czy szpikowy, to jest dużo za mało. Teraz musimy dużo więcej wiedzieć o chorobie, żeby optymalnie leczyć pacjenta.
Pytanie tylko, panie profesorze, i to celowo je zadam. Co wam da ta wiedza, skoro choroba, kiedy zostaje już rozpoznana, to ewentualnie proszę wyprowadzić mnie z błędu, jest już za późno?
Nie no, za późno nie jest. Rzeczywiście rozpoznanie ostrych białaczek szpikowych jest nadal bardzo poważnym rozpoznaniem. Tak jak mówiłem, dramatycznie przebiega ta choroba. Amerykańskie statystyki mówią nam o niewielkiej poprawie 5-letniego przeżycia, które dopiero w ostatnim roku przekroczyło 30%, czyli rokowanie jest bardzo złe. Ale to rokowanie jest złe dla ogólnej populacji. I tutaj trzeba powiedzieć, że w ostatnich latach dużo więcej wiemy, jakie to są choroby, jak je leczyć, u kogo możemy mieć mieć świetne wyniki. Na przykład ostra białaczka promielocytowa jest w 90% wyleczalna. Mamy dobre wyniki w ostrych białaczkach szpikowych. Tutaj znowu genetyka się kłania z takiej grupy core binding factor. Tam 3/4 pacjentów przeżywa 5 lat. No ale mamy też bardzo złe wyniki u pacjentów starszych, którym nie możemy zaproponować procedury allogenicznego przeszczepienia szpiku, czyli mówiąc prościej, przeszczepienia szpiku od dawcy obcego albo
czyli
rodzinnego.
Czyli od bliźniaka takiego genetycznego.
Tak zwanego bliźniaka genetycznego, ale też no, na początku szukamy, czy nie ma wśród rodzeństwa osoby, która ma podobny haplotyp, żeby można było przeszczepić komórki krwiotwórcze, bo leczenie jest dramatyczne. Leczenie równie musi być intensywne jak dynamika choroby. Czyli to jest...
O tej grupie osób, panie profesorze, o której pan wspomniał, to są te osoby powyżej 65 czy nawet wyżej roku życia, które no, chociażby ze względu właśnie na wiek czy stan zdrowia nie są kwalifikowane do przeszczepów?
Powyżej 65 roku życia nadal możemy kwalifikować do przeszczepienia. Ta granica już teraz nie jest taką granicą metrykalną, to jest coraz częściej granica biologiczna. Pacjenci no, typowo powyżej 80 roku życia, no już to są takie kazuistyczne przypadki, że można kierować do przeszczepienia, w większości przypadków nie. I tam jest to najgorsze rokowanie, to kończę poprzednią myśl, gdzie rzeczywiście tych 5 lat to nawet 10% nie przeżyje. Stąd też wypadkowa tych wszystkich dobrych wyników w pewnych podtypach, no i bardzo złych w grupach osób starszych, no pokazuje to 30% przeżycie 5-letnie. I trzeba powiedzieć, że dużo się zmieniło w ostatnich latach. Zarówno dla tych osób starszych mamy nowoczesne leczenie, połączenie leczenia epigenetycznego z leczeniem celowanym i mamy leczenie dla osób młodszych, zwiększające skuteczność leczenia wstępnego przed przeszczepieniem.
Przeszczepienie... Wracamy, panie profesorze, tak. Zaraz do leczenia, jak ono powinno wyglądać, ale jeszcze ten wątek, który bardzo mnie interesuje, mam nadzieję, że nie tylko mnie. Wspomniał pan o tym, że 25 grup genetycznych. To dowodzi temu, co powiedzieliśmy, co pan powiedział na samym początku, że właściwie nie możemy mówić w przypadku ostrej białaczki szpikowej o jednej chorobie. To jest właściwie grupa chorób.
Zdecydowanie nie możemy mówić o jednej chorobie i rokowanie jest związane nie tylko z tym wiekiem biologicznym, czyli z możliwościami terapii, ale przede wszystkim z tym, jaka jest charakterystyka genetyczna, bo ta charakterystyka genetyczna pokazuje nam też cele do terapii. Niestety nie jest tak jak w innych chorobach przewlekle przebiegających, że mając jeden punkt uchwytu dla terapii podajemy lek, no pięknie by było mówić, że lek tabletkowy, który kontroluje chorobę, no niestety to tak nie jest. Najczęściej to jest nadal intensywna chemioterapia plus coś. Może to być przeciwciało monoklonalne, może być lek celowany i rzeczywiście te wyniki znacznie się poprawiły. Te wyniki nadal nie gwarantują wyleczenia. Wyleczenie gwarantuje dopiero procedura przeszczepienia allogenicznego, gdzie leczymy nie tylko to, czego brakuje, czyli podajemy nowe krwinki, które odtwarzają cały układ krwiotwórczy, ale podajemy układ odporności. I tutaj ten słynny efekt przeszczep przeciwko białaczce, czyli przeszczepione układ odporności rozpoznaje białaczkę jako obcą i to utrzymuje pacjenta w zdrowiu, a tak jak mówię, w wielu przypadkach w wyleczeniu. Ogólnie te statystyki dla pacjentów przeszczepowych poprawiły się i 5-letnie przeżycie dla pacjentów kwalifikowanych do przeszczepienia to już jest 50%. Znowu z zaznaczeniem, że nadal jest to bardzo heterogenna grupa pacjentów, od 90% do pacjentów, którzy no, będą mieli nadal bardzo słabe wyniki, 20% przeżywalności 5-letniej.
Ale drogą do tych pozytywnych rezultatów jest to, żeby tę chorobę, tak jak pan profesor powiedział, ja to ujmę swoimi słowami, po prostu rozłożyć genetycznie na czynniki pierwsze.
Tak, to jest niezwykle ważne, że musimy ją scharakteryzować genetycznie. Bez sprawnie działających laboratoriów genetycznych, a tak naprawdę już teraz coraz częściej mówimy o sekwencjonowaniu następnej generacji. To jest sekwencjonowanie całego genomu, chociaż z tego genomu nie wszystko nam jest potrzebne. No ale potrzebnych nam jest 20, 30, 40 genów. Różne są panele. Mamy panele takie szersze dla różnych chorób, to jest 200 genów. Mamy panele 2000 genów. W każdym razie musimy co najmniej kilkanaście genów poznać, żeby dokładnie scharakteryzować chorobę. często jeden z elementów jest kluczowy, czyli ten jeden z elementów, na przykład negatywnie rokująca mutacja FLT3, pokazuje nam, że możemy podać inhibitor właśnie kinazy FLT3, który znacznie poprawia leczenie, ale znowu nie w monoterapii, tylko podawany razem z chemioterapią.
No dobrze, ale ta choroba przecież cały czas może mutować i pojawiać się, mogą pojawiać się kolejne kombinacje, kolejne mutacje.
To jest choroba, w której dążymy do wyleczenia jak największej grupy pacjentów już po pierwszym leczeniu. Właśnie, żeby nie doszło do tego, o czym mówi pan redaktor. Żeby nie doszło do wznowy. Ostra białaczka szpikowa w momencie wznowy, no, która niestety dotyczy pewnego odsetka pacjentów, jest chorobą jeszcze gorzej rokującą. Czyli o tym złym rokowaniu, o którym mówiłem na początku, no można powiedzieć, że dochodzi jeszcze druga, równie zła informacja, że ta choroba nawróciła mimo stosowania optymalnego leczenia. I to rzeczywiście jest ogromne wyzwanie. To jest ta jedna z niezaspokojonych potrzeb medycznych, nad którymi na pewno musimy pracować. Warto jeszcze może dodać do grupy osób starszych, że u osób starszych czasami ten przebieg może być troszeczkę inny. On może wynikać z tego, że ostra białaczka szpikowa, czy ostre białaczki szpikowe u osób starszych mogą powstawać na tle innej choroby, stanu przedbiałaczkowego, który nazywamy zespołem mielodysplastycznym. I rzeczywiście tutaj przebieg jest trochę inny, dużo wolniej narastają objawy, ale nadal ci pacjenci w momencie transformacji do ostrej białaczki szpikowej mają gorsze rokowanie i wymagają odrębnego leczenia. I jeszcze jedna grupa pacjentów, o których zapominamy.
Dobrze, ale to zaraz do nich wrócimy, panie profesorze, ale tu jeszcze dopytam o te osoby starsze. Czy te dolegliwości, które mogłyby sugerować ostrą białaczkę szpikową, to znowu może być bardzo mylące, mogą pochodzić ze strony dolegliwości wieńcowych bądź krążeniowych?
Mogą również. No, jeśli mamy niedokrwistość, to wiadomo, że ten próg wydolności sercowej będzie zdecydowanie wyższy. Sama niedokrwistość, osłabienie u 75-80-latka, no też nie jest alarmującym sygnałem otwierającym diagnostykę w kierunku ostrej białaczki szpikowej. Naprawdę myślimy na początku o zupełnie innych chorobach, niekoniecznie nawet nowotworowych, o niedokrwistości chorób przewlekłych, która no w tej populacji pacjentów jest dużo częstsza. Ale wrócę do tej populacji,
tak, obserwowałem, oczywiście.
Która też w ostatnich latach jest populacją, na którą zwracamy szczególną uwagę. To jest populacja pacjentów onkologicznych. Po leczeniu czy guzów litych, czy innych nowotworów hematologicznych, jako wtórny nowotwór pojawia się ostra białaczka szpikowa. I trzeba powiedzieć, że to jest choroba źle rokująca. To jest choroba, która dotyka osobę, która wcześniej już była leczona najczęściej chemioterapią, bo to stare chemioterapeutyki powodują uszkodzenie kwasów nukleinowych DNA, które znowu w pewien sposób wpływa na tworzenie się mutacji związanych z tworzeniem ostrej białaczek szpikowych. Także z jednej strony mamy sukces, że wyleczyliśmy pacjenta z jednej choroby nowotworowej, ale w kilku procentach przypadków mamy dużo trudniejsze często wyzwanie związane z wtórną ostrą białaczką szpikową po wcześniejszej chemioterapii czy po wcześniejszej radioterapii.
A to dowodzi cały czas tego, panie profesorze, że właściwie każdy przypadek, każdy pacjent, może tak, jest dla was osobnym przypadkiem, osobnym wyzwaniem.
Tak,
osobną terapią spersonalizowaną.
Osobną, no, historią dramatyczną, ale również osobną terapią spersonalizowaną. I tu trzeba podkreślić, że od września tamtego roku mamy kompleksowy program leczenia ostrych białaczek szpikowych. W zasadzie większość leków, o które się staraliśmy jako środowisko eksperckie, zostało zrefundowanych i naprawdę możemy bardzo nowocześnie leczyć ostre białaczki szpikowe. Wiem, że od maja są planowane kolejne decyzje refundacyjne, także do można powiedzieć, że systemowo pod kątem terapii jesteśmy przygotowani, żeby leczyć na najwyższym poziomie. To, co musimy zrobić, to musimy zabezpieczyć dostępność chorych na ostre białaczki szpikowe do miejsc w oddziałach hematologicznych. I tu jest duży problem. Nasze oddziały są zazwyczaj obłożone 100-110%, czyli cały czas są zajęte miejsca. Pacjent z ostrobiałaszką szpikową nie powinien czekać na przyjęcie w innym oddziale. Jak najszybciej powinna być rozpoczynana diagnostyka. Tak jak mówię, tak diagnostyka musi być podparta badaniami genetycznymi, żeby precyzyjnie rozpoczynać leczenie. I tu wracamy do początku naszej rozmowy. Mówiłem, że jest to choroba, która w sposób wyjątkowy pokazuje sprawność działania systemu. Czyli z jednej strony mamy pacjenta z objawem, tak jak pan redaktor powiedział, no, nieswoistym, krwawienie, niedokrwistość, który na pewnym etapie skończy w wysokospecjalistycznym ośrodku przeszczepowym. Tą ścieżkę musi przejść bardzo sprawnie i żeby on przeszedł ją sprawnie, to musimy mieć pewne usprawnienia systemowe, czyli na przykład pacjenci, którzy otrzymują transfuzję krwi w oddziałach hematologicznych, no mogliby dostawać te transfuzje krwi w każdym innym oddziale chorób wewnętrznych, żeby móc uwolnić miejsca dla pacjentów, no, które żadne inne oddziały nie przyjmą, dlatego że pacjent z ostrobiałaszką szpikową, jeszcze raz podkreślam, to jest pacjent ściśle specjalistyczny, wymagający opieki hematologicznej.
Panie profesorze, podsumowując już jednym zdaniem, poproszę bardzo na koniec, czyli w przypadku wszelkich objawów, jakie niepokoją nas, powinniśmy udać się na badania krwi?
Zdecydowanie tak. No, nasza kampania dotycząca morfologii mówi, że róbmy morfologię raz do roku i oczywiście ona jest w pełni prawdziwa, zawsze będziemy ją powtarzać, to jest ogólna świadomość. Pamiętajmy, że są takie choroby dramatycznie przebiegające, czyli każdy niepokojący objaw, który może być związany z nieprawidłowościami w morfologii, czyli właśnie ta małopłytkowość, czyli krwawienia, objaw taki jak zmęczenie, częste infekcje, zróbmy morfologię. W tej morfologii, nawet jak nie będzie blastów białaczkowych, to będą nieprawidłowości, które hematologa naprowadzą na przyspieszoną diagnostykę w kierunku ostrych białaczek szpikowych.
I to jest jedyna profilaktyka.
To jest, no jeśli można nazwać to profilaktyką, szybka diagnoza.
Pięknie dziękuję. Krzysztof Janopulos, kierownik Zakładu Hematologii Doświadczalnej, był gościem Szlachetnego Zdrowia. Kłaniam się, panie profesorze. Bardzo dziękuję. Dobranoc.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.